W naszym studio jest Jan Parys, socjolog, polityk, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I też obserwuję te wojaże prezydenta Rosji od szczytu do szczytu, od szczytu w Soczi rosyjsko-białoruski po szczyt normandzki w Paryżu, czyli Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina. Chronologicznie najpierw Białoruś, więc od niej zacznijmy, też alfabetycznie się narzuca. Szczyt w Soczi bez przełomu, nie ma jasnej deklaracji, że Białoruś będzie wchłonięta ekonomicznie, a może i politycznie do Federacji Rosyjskiej.
No to właśnie dlatego mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobra wiadomość, że Łukaszenka, którego podejrzewa wiele osób o brzydkie rzeczy, nie jest wcale taki uległy wobec Putina i że usiłuje się bronić. A trzeba pamiętać, że nie ma łatwej sytuacji, ponieważ po pierwsze różnica potencjałów Białorusi i Rosji jest ogromna. Po drugie, Rosja jest sąsiadem trudnym, groźnym, więc wszelkie rozmowy z nią przypominają tango z niedźwiedziem, więc nie zazdroszczę tutaj panu Łukaszence. No, on ma problem, ponieważ przez wiele lat gospodarka białoruska korzystała z tanich surowców z Rosji, a teraz Rosja te ceny chce uwspółcześnić czy urynkowić. No i w budżecie Białorusi zabraknie pokaźnej sumy, co jest o tyle niedobre, że Białoruś ma wybory niedługo. Poza tym Białoruś ma obciążenie długiem zagranicznym, musi spłacać dług zagraniczny albo go rolować, więc tak jakby tutaj są pewne nie tylko presje polityczne ze strony Putina, ale dość brutalny szantaż, że jeżeli tej kolonizacji czy integracji nie będzie, no to te urynkowienie cen na surowce nastąpi bardzo szybko.
Trochę liczb, ale ja dobrze pamiętam ze szkoły podstawowej, no może trochę później się uczyłem, niech będzie, obecne PKB Białorusi to jest 3,5% PKB Rosji jako całość, a dotacje rosyjskie stanowią 1/10 PKB Białorusi bez tych dotacji w postawie taniego gazu, kredytu, taniej ropy. Produkt krajowy brutto naszego wschodniego sąsiada Białorusi by się skurczył o 10%. To pokazuje, w jak trudnej sytuacji jest Łukaszenko. To jest sytuacja bez wyjścia, czy sytuacja z możliwością wyjścia?
No mnie się wydaje, że Łukaszenka miał świadomość, że taki moment może nadejść, ponieważ oni się szykowali na to i odwlekali te rozmowy z Rosją. No i w końcu Rosja tutaj nacisnęła i tak jakby doprowadziła do tego szczytu i zaproponowała 30 umów, które de facto są integracją państw, więc zagrała brutalnie. Muszę powiedzieć, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale Putin tu idzie drogą inną niż Stalin, bo Stalin jednak nie chciał wcielać do Rosji innych republik radzieckich, tak? Utrzymywał ten dziwny twór w postaci Związku Republik. No a tutaj Putin wyraźnie chce się pochwalić, że Imperium Rosyjskie się rozrasta. No i właśnie tu łapie Krym, tu łapie Donbas, tutaj łapie kawałek Gruzji, no i chętnie by teraz połknął Białoruś w jakiejś formie, tylko Białorusini nie bardzo mają na to ochotę. Sam Łukaszenka na to nie ma ochoty, bo on nie chce być gubernatorem z nadania Moskwy. On chce być jednak człowiekiem, który jakoś jest wybierany. Może w sposób kulawy, ale jest wybierany na Białoruś.
W Mińsku jedne z największych od lat protestów się odbywały w weekend, kiedy trwały rozmowy w Soczi. Oczywiście protesty opozycji pod hasłem nie dla integracji z Rosją. Różne badania pokazują, że Białorusini chcą oczywiście dobrych relacji sąsiedzkich, partnerstwa, ale nie chcą integracji obydwu krajów. Pytanie, co Warszawa może zrobić z tą wiedzą? Wiedzą, w co gra Łukaszenkę, co może być z wiedzą, czego chce społeczeństwo białoruskie?
Już w 2015 roku w grudniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało bardzo jasną diagnozę, że utrzymanie niezależności Białorusi jest najważniejszym priorytetem polskiej polityki wschodniej. Niestety te próby otwarcia na Białoruś były źle postrzegane, dlatego że kilka lat temu kraje zachodnie proponowały całkowity bojkot Białorusi i tak jakby ogłoszenie, że jest to ostatni dyktator w Europie. Myśmy uważali, że po pierwsze nie jest to taka straszna dyktatura i że ona ewoluuje w kierunku, jakby tu powiedzieć, cywilizowanym, niedemokratycznym, ale cywilizowanym, a poza tym, że my tam mamy 500 000 Polaków i trzeba się troszczyć o ich los i że tylko negocjując z Łukaszenką można coś dla nich zrobić. Stąd było szereg wizyt, które były bardzo atakowane w Polsce przez Gazetę Wyborczą i różne liberalne środowiska, które uważały, że jeżeli się będzie krzyczeć, awanturować, bojkotować, to cokolwiek się zyska. Myśmy uważali, że nie, że trzeba krok po kroku starać się wciągać Białoruś w różnoraką współpracę na różnych polach.
W Mińsku i że był przyjęty w grudniu 2016 roku minister wtedy, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Tak. Wcześniej, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, dwukrotnie z prezydentem Łukaszenką rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tak. To nie dało wiele efektów, a nawet był bój o telewizję Bielsat, czyli powiedzmy wprost, może nie w naszą agenturę, no ale nasze soft power na Białorusi było warunkiem porozumienia z Łukaszenką.
Nie, ja sądzę, że tutaj zabrakło pewnej konsekwencji w ciągu ostatnich 2 lat, żeby Białorusi pomagać w tej drodze na zachód i żeby przekonywać przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, że warto się w Białoruś angażować, a bojkot do niczego nie prowadzi. Na kierunku białoruskim niestety nasza dyplomacja przez ostatnie 2 lata była pasywna i tak jakby straciliśmy możliwości sterowania tą sytuacją.
To się zbiegło ze zmianą premiera, ze głęboką rekonstrukcją rządu. Odszedł minister Waszczykowski, przyszedł minister Czaputowicz i dialog zamarł. Jak rozumiem, to jest ten fakt.
No chyba tak. Chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że tej aktywnej polityki wobec Białorusi ostatnio nie prowadzono i nie przekonywano partnerów zachodnich, że to jest ważne przedpole Unii Europejskiej.
Polska powinna inwestować w te relacje, inwestować gazem, mówiąc, jeżeli Rosja was szantażuje, to my możemy zrobić rewers na ropie między naftoportem w Trójmieście, a waszą rafinerią.
Oczywiście, że możemy to zrobić. Możemy w taki sposób pomagać Ukrainie, możemy w taki sposób pomagać Białorusi. Bez wątpienia.
Bez warunku, że muszą być demokratyczne wybory parlamentarne i prezydenckie.
Nie zawsze wiązanie spraw gospodarczych z politycznymi ma sens. Trzeba czasem wykazać trochę cierpliwości i rozumieć, że po współpracy gospodarczej relacje polityczne się same poprawiają.
Taka wizja, że z jakiejś okazji, teraz minęła jedna dobra okazja, czyli rocznica okrągła Unii Lubelskiej, no ale będą inne rocznice, żeby prezydent Łukaszenka przyjechał do Polski.
No takie zaproszenie chyba już było, tylko tak jakby nie zostało wykorzystane. No, mnie się wydaje, że tu idzie przede wszystkim o to, żeby stronę zachodnią, na przykład Fundusz Walutowy, przekonywać. My mamy dość dobre pozycje w Funduszu Walutowym. Mamy dobrych ekspertów od spraw Funduszu Walutowego, którzy mogliby pomóc Białorusi negocjować te nowe porozumienie z funduszem.
W studio Jan Parys, polityk, były minister obrony narodowej, były dyrektor biura gabinetu politycznego ministra Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych. No dobrze, mamy naszego Łukaszenka, jeszcze co do Białorusi, mamy te domy polskie, to żeśmy nie odzyskali. Może to jest element, który powinien być taką kamieniem węgielnym relacji polsko-białoruskich, czy warszawsko-mińskich. Dopóki nie oddacie nam naszych domów, my wam nie pomożemy.
Ale żeby cokolwiek załatwić, trzeba rozmawiać. Natomiast jeżeli podejście, które lansują różne środowiska, jest takie, że nie rozmawiamy i że straszymy Białoruś, trzeba zrozumieć, że to nic nie osiągniemy. Trzeba zrozumieć, że żeby cokolwiek załatwić na Białorusi, trzeba rozmawiać z władzami, takimi jakie są. Nie ma oczywiście sensu dawać czegoś za darmo, ale trzeba prowadzić ten dialog. No, na ten dialog tutaj reagowano histerycznie. uważano, że trzeba wyłącznie popierać białoruską opozycję, która jest bardzo słaba, nieliczna i która nie ma żadnych szans na objęcie władzy i która no, może co najwyżej robić jakieś wirtualne protesty, więc jakby to powiedzieć, niektóre środowiska lewicowe no, są bardzo ideologiczne i nie potrafią prowadzić polityki pragmatycznej.
I od czasu wyborów w roku 2002, kiedy zdecydował pan Mlinkiewicz, nie jest podzielona i rozbita na różne formacje, nie potrafi się zjednoczyć, chodzi o opozycję białoruską. Panie ministrze, co się stanie, jeżeli Białoruś zostanie wchłonięta przez Rosję, jeżeli się uda albo powołać jakieś nowe państwo, albo jedno państwo z Białorusią?
No będziemy musieli przebudować naszą strategię obronną, ponieważ wtedy wojska rosyjskie staną nad Bugiem, czyli 100 kilometrów od Warszawy, więc to będzie groźne nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej, dla krajów natowskich. Więc to niewątpliwie naruszyłoby równowagę w Europie.
W Europie, ale polska granica polsko-rosyjska by się zwiększyła o ile? O 300%?
Paręset kilometrów.
O 400%?
Paręset kilometrów.
No dobrze, to przejdźmy. Jeszcze tutaj Warszawy bym wrócił, bo to jest ciekawe, co polscy politycy mogą zrobić. Czy możemy dać pieniądze, możemy dać gaz? To właściwie polski rząd bez kontaktów z Zachodem jest w stanie pomóc.
Nie, moim zdaniem my możemy sugerować państwom zachodnim plan pomocy dla Białorusi. Ale to nie jest tak, że możemy sami udźwignąć tą pomoc i że możemy coś prowadzić tak jakby bez współpracy z państwami unijnymi. To musi być polityka, do której przekonamy Brukselę.
Jak na razie państwa zachodnie wzięły się za kasały rękawy i biorą się za rozwiązanie kłopotu Ukrainy. Koncert mocarstw w Paryżu się spotkał wczoraj. No i uradził, że do końca tego roku będzie całkowite wstrzymanie ognia na granicy, czy na tej strefie, na tej linii frontu między Rosją a Ukrainą, mówiąc już bez ogródek, wycofanie do końca marca sił z trzech kolejnych odcinków linii rozgraniczenia i kilka innych punktów ustalono wymianę jeńców, ale co ważniejsze, potwierdzono włączenie do ukraińskiego prawa, tak zwanej formuły Steinmeiera, czyli dwuetapowego dawania specjalnych praw dla okręgów w Donbasie.
No, ale to jest, znaczy to ostatnie nie jest tak do końca jasne, natomiast ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Putin się przyznał, że zabójstwo, które było w Berlinie, polityczne, to było zrobione przez jego ludzi. I muszę powiedzieć, że to było dość bezczelne, ponieważ on właściwie w ogóle się nie krył z tym, że to byli mordercy wysłani z Moskwy, którzy jakąś brudną, krwawą robotę wykonali i powiedział to i czekał, co będzie. Otóż oczywiście ani prezydent Francji, ani kanclerz Niemiec nie obrazili się, nie oburzyli, tylko dalej siedzieli przy stole i dalej się uśmiechali, chociaż można powiedzieć, że była to no, nieprawdopodobna obelga dla obydwu państw zachodnich. Natomiast drugie, no to jest to, że Putin się jawnie domaga, żeby Ukraina zmieniła konstytucję. No to jest rzecz zupełnie niewyobrażalna, żeby szef jednego państwa mówił, co ma zrobić inne państwo w swojej konstytucji, prawda? On się domaga, żeby w konstytucji Ukrainy była federalizacja i żeby tam był specjalny status Donbasu i Ługańska i żeby te prowincje miały, te kraje związkowe miały prawo no, kontrolowania czy negowania polityki zagranicznej Ukrainy. No więc to pokazuje raczej ogromny tupet i ogromne ambicje i tak jakby cieszę się, że nie posunęły się te rokowania dalej, bo każdy krok dalej mógłby oznaczać, że Ukraina straci swoją suwerenność. Na razie nie straciła.
Szczyt normandzki w Paryżu to był pierwszy poważny test zagraniczny dla Wołodymyra Zełenskiego, nowego prezydenta Ukrainy. Wielu się obawiało na Ukrainie i w Polsce również, że Wołodymyr Zełenski będzie chciał za dużą cenę, może nie za wszelką, ale za dużą cenę kupić pokój. To no zrobił, czy
to
dobrze?
To jest zrozumiałe, że chce pokoju, ponieważ społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone wojną. Wojna jest kosztowna. tam jest bieda i ja sądzę, że prezydent Zieleński ma pewien problem, bo cokolwiek by zrobił, jeżeli się dogaduje z Moskwą, to są protesty. Jak się nie dogaduje, to są protesty innej części społeczeństwa. Więc właściwie cokolwiek on zrobi, to po to, żeby rozstrzygnąć ten spór, a tam w parlament jest bardzo podzielony i skłócony i Zieleński nie ma nad nim kontroli, to on właściwie powinien zrobić referendum nad układem, który wynegocjuje z Putinem, żeby no, nie brać tego wyłącznie na swoją głowę, żeby to ludzie zdecydowali, żeby jakaś większość wyklarowała na Ukrainie. Także myślę, że tutaj jeszcze będą długo trwały te rokowania i tak szybko do żadnego pokoju nie dojdzie.
Protesty w Kijowie były pod hasłem Czerwona linia dla Zełenskiego. Gdzie jest pana doktora Jana Parysa Czerwona linia? Gdzie jest ten moment, za którym już pan prezydent Zełenski wejdzie na obszar zdrady swoich interesów?
To nie my, Polacy, decydujemy, jaki ma być pokój i za jaką cenę na Ukrainie. To Ukraińcy sami muszą, tak jak powiedziałem przed chwilą, najlepiej w referendum, żeby im przedstawiono jakąś koncepcję pokoju. No niewątpliwie Rosja będzie dążyła do tego, żeby Ukraina była sfinlandyzowana, mówiąc tak obrazowo, żeby jej status nie był w pełni suwerenny, żeby się pogodziła z tym, że nie należy do obozu zachodniego i że jest jakoś tak quasi-neutralna, że jest w dobrych relacjach z Rosją. Jest pytanie, czy elita polityczna na to się zgodzi, czy społeczeństwo się zgodzi i jak duże będą protesty przeciwko temu. Wiadomo, że presja niemiecka i francuska jest wyraźna, żeby się Ukraina dogadała. Ponieważ kraje Europy Zachodniej, te dwa, które wymieniłem, bardzo chcą robić interesy z Moskwą, no i ten konflikt na Ukrainie bardzo w tym przeszkadza.
I chcą mieć pretekst, żeby zdjąć sankcje z Rosji, które są bardzo dla Rosji dotkliwe, ale także trochę dotkliwe dla przemysłu francuskiego i niemieckiego.
Prawda. Sankcje, mimo że są, jakby to powiedzieć, ośmieszane, jednak są dla Rosji bolesne i to, że Putin przyjechał do Paryża, jest najlepszym dowodem, że widzi pewne zyski w tym.
Właśnie, bo wszyscy mówili, jeżeli jest zgoda, żeby od roku 2016 doszło do pierwszego kolejnego szczytu normandzkiego po tej przerwie trzyletniej, to wtedy wszyscy mówili, że Putin coś ma już ugadane, że jeżeli jedzie, to już wie, po co jedzie, wie, że będzie miał sukces. Tego sukcesu chyba nie ma.
Nie, jak na razie nie ma, bo mamy tylko ustabilizowany konflikt i mamy, można powiedzieć, szansę na rozejm, bo wymiana więźniów i wstrzymanie ognia, no to są bardzo doraźne kroki, to nie jest rozwiązanie konfliktu, prawda?
To jeszcze spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Mamy 2008 rok, Gruzję, mamy Ukrainę, mamy Białoruś, mamy format normandzki, mamy renesans Rosji w naszym regionie.
No niewątpliwie Rosja jest aktywna, ale również nie tylko w naszym regionie, bo chociażby zbudowała swoją pozycję w Syrii, gdzie była w niewielkim stopniu obecna, a dzisiaj tam rozdaje karty. Więc mimo kłopotów gospodarczych Putin ma dobrą dyplomację i wchodzi w każdą lukę, która jest na świecie.
Jak ten okres będzie opisywany w podręczniach do historii? To będzie okres imperialny Putina, krótkotrwały, długotrwały?
Myślę, że tutaj mamy do czynienia z pewnym, jakby to powiedzieć, takim brakiem symetrii, ponieważ Putin jest bardzo aktywny na terenie Europy i tutaj stara się wcisnąć w każdą szczelinę, czy na Bliskim Wschodzie, natomiast on ma pełną świadomość, że przegrywa rywalizację z Chinami. Chiny zrobiły ogromny skok gospodarczy, są potęgą, supermocarstwem politycznym, gospodarczym świata i Putin jest wobec Chin właściwie petentem. Wystarczy śledzić delegacje rosyjskie, które jeżdżą do Pekinu, jak często, z czym jeżdżą, w jakiej formie. No, widać wyraźnie, że tutaj jest już pewna zależność jednokierunkowa.
Wystarczy też spojrzeć na projekt Siła Syberii, czyli świeżo otwarty kilkanaście dni temu gazociąg między wschodnimi złożami gazu w Rosji a Chinami i ceną tego surowca, która chyba jest poniżej kosztów wydobycia.
Tak, ale koszty na wschodzie czy w Rosji nie grały nigdy roli, więc to jest budowa pewnego porozumienia gospodarczego. Natomiast niewątpliwie Putin rywalizację z Chinami przegrał już.
Ale to jest, konkluzja jest taka, że potrzebujemy dekady, dwóch dekad, żeby Chiny dokończyły konsumpcję Rosji. Wtedy ta Rosja będzie dla nas mniej niebezpieczna, mniej groźna, czy będzie jeszcze bardziej trudnym rywalem?
Myślę, że będzie w ogóle się przestanie liczyć, ponieważ gospodarka rosyjska tak naprawdę to jest potencjał równy Hiszpanii, gospodarki Hiszpanii, więc mamy tutaj pewną, jakby to powiedzieć, nadpobudliwość polityczną, dyplomatyczną, militarną, która nie ma głębokich podstaw gospodarczych.
Powiedział Jan Parys, polityk, były minister obrony narodowej, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, socjolog. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę. 17:03 na zegarach już nam się zrobiły. Pora na piosenkę. Tak, to jest dobra piosenka. Posłuchajmy.